A gościem Radia Z dzisiaj Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, został pan trochę wywołany w wiadomościach jako jedna z osób, która również przeznaczyła coś na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To co to będzie?
To będzie wspólne gotowanie. To będzie wieczór, gdzie będę mógł zaprezentować swoje, nie wiem czy umiejętności, ale pewne, być może czasami taką pasję kucharską i będę gotował dania z kuchni włoskiej. Pogadamy o polityce, prawach człowieka, demokracji, praworządności. Podpiszę książki, które wydałem w ostatnim czasie. Także taki przyjemny wieczór z gotowaniem.
No właśnie, o tym gotowaniu to chyba nie wiedzieliśmy, że Rzecznik Praw Obywatelskich tak dobrze i swobodnie czuje się w kuchni. A pan, ma pan już w głowie to danie, które pan przygotuje? Czy wspólnie będzie przygotowywał z osobą, która wylicytuje ten wieczór?
To dania kuchni włoskiej no nie są specjalnie skomplikowane, także myślę, że po prostu dam radę i pewnie jakieś owoce morza, tego typu rzeczy, makaron, jakieś przystawki włoskie, żeby to wszystko, prawda, odpowiadało temu rytmowi tradycyjnemu, aż do samego, od tych dań pierwszych, aż do samego końca. Także nie jestem jakimś specjalistą, tak, ale no, uznałem, że trzeba zrobić w tym roku coś jednak nietypowego, a nie tylko wystawiać jakiś przedmiot na aukcję.
To zachęcamy do licytowania i oczywiście przypomnę państwu, zerknijcie państwo na radio.z.pl i na nasz profil na Facebooku, tam także Radio Z przyłączyło się do gry Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, serduszko numer 29 i współprowadzenie listy przebojów z Marcinem Wojciechowskim. Zapraszam, licytujcie państwo i zerknijcie, warto przebić ofertę na pewno. Panie profesorze, wracając do tematów bieżących, bo tak jak słyszeliśmy w wiadomościach, strajk kobiet oddał nieco ten weekend Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale od przyszłego tygodnia zapowiada dalsze protesty. Czy pana zdaniem kobiety, które po tym, co się wydarzyło, czy po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kobiety, które potrzebują pomocy, mają ją gdzie znaleźć dzisiaj?
Kobiety, które potrzebują pomocy, mogą znaleźć ją jedynie w organizacjach pozarządowych. Są organizacje wyspecjalizowane, które zapewniają pomoc, jeśli chodzi o zorganizowanie legalnej aborcji. W Polsce w tym przypadku to się będzie wiązało coraz częściej z możliwością czy koniecznością wyjazdu poza granice Polski, ponieważ wraz z opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego ta główna przesłanka dokonywania legalnej aborcji zniknęła z polskiego systemu prawnego. I dlatego myślę, że sporo kobiet się znajdzie po prostu w takiej sytuacji i wtedy tylko i wyłącznie organizacje pozarządowe będą w stanie pomóc.
A nie ma pan wrażenia, panie profesorze, że skoro treść wyroku Trybunału znana była już od 22 bodajże października, to tak naprawdę nie zadbano o to, aby w jakikolwiek sposób prawnie też te kobiety zabezpieczyć? I co mają zrobić te panie, które po trudnej decyzji, najtrudniejszej być może w życiu, zostały pozostawione same sobie w oczekiwaniu na zabieg, którego nie będą mogły wykonać?
To prawda, pani redaktor, no ale mam wrażenie, że tutaj nikt się nie przejmuje losem kobiet i tego, że ta zmiana przepisów doprowadzi do znaczącego utrudnienia dostępności legalnej aborcji, że postawi kobiety właśnie w tej roli współczesnych heroin, które muszą zmagać się z konsekwencjami decyzji podjętych przez Trybunał Konstytucyjny i pomimo tego, że wiedzą o wadach genetycznych płodu, muszą dalej kontynuować ciążę. I co więcej, w tym przypadku moim zdaniem bardzo wyraźnie się zaznaczy nierówność polskiego społeczeństwa. Co mam na myśli? Jeżeli mówimy o tak zwanej turystyce aborcyjnej, to tylko kobiety zamożne mają możliwość wyjechania do Republiki Czeskiej, Słowacji czy do Szwecji, jak ostatnio nawet Szwecja, prawda, zapowiedziała bezpłatną aborcję. Natomiast wyobraźmy sobie, że ktoś mieszka w małej miejscowości, gdzie nie ma pieniędzy, aby przeżyć do tak zwanego pierwszego, no to jak ta osoba ma znaleźć nagle pieniądze na wyjazd i w jaki sposób to zorganizować?
Czym to grozi? Czym to grozi?
Znaczy, tym to grozi, że na poziomie takim codziennym, to grozi naruszeniem praw człowieka, ponieważ ograniczenie dostępu do legalnej aborcji w takich sytuacjach jak właśnie wady genetyczne płodu stanowi naruszenie praw człowieka. Są na ten temat decyzje Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast grozi to, myślę, że czymś większym, takim głębokim podziałem, który się będzie budował w społeczeństwie, tym, że ta sprawa będzie po prostu stanowiła taki głęboki rys, jeżeli chodzi o podejście do władzy, do relacji między władzą a obywatelem. Będzie stanowiła realizację jakiegoś porządku, powiedziałbym wręcz fundamentalistycznego, który nie uwzględnia różnych racji, które są ze sobą w konflikcie.
A medycznie czym to grozi? Nawet odkładając na chwilę na bok kwestie światopoglądowe, społeczne. Czy tutaj jest także zagrożenie, widzi pan takie zagrożenie ze strony no, tej medycznej? Bo pan mówi o tym, że będą kobiety, które zostaną pozostawione same sobie.
Oczywiście specjaliści na to wskazują, natomiast takie wypowiedzi się pojawiły, że okej, wprawdzie nie będzie tej przesłanki w postaci wad genetycznych, ale jeszcze zostaje podstawa dokonania aborcji, jaką jest zagrożenie dla zdrowia lub życia matki. Czyli na przykład ta ciąża, która nie mogła zostać usunięta, będzie powodowała takie pogorszenie stanu psychicznego, depresję, że to będzie samo w sobie dawało podstawę do dokonania zabiegu aborcji.
No tak, ale lekarz, panie profesorze, będzie kilka razy zastanawiał się, czy może, mówiąc kolokwialnie, pod tę przesłankę podciągnąć taki zabieg, prawda?
Dokładnie tak. I na tym polega problem, że to nie wystarczy tak, że z jednego przepisu przerzucamy się na drugi i nie ma kłopotu, tylko właśnie w każdym takim przypadku to lekarz będzie musiał podjąć decyzję. Co więcej, ten stan psychiczny trzeba będzie potwierdzić też pewnie opiniami specjalistów. Trzeba będzie wziąć za to odpowiedzialność jako szpital i zabieg przecież nie jest tylko dokonywany przez samego lekarza, ale też temu towarzyszy często anestezjolog, towarzyszy także pielęgniarka i to nie jest tak, że lekarz przychodzi kobieta, lekarz stwierdza wadę genetyczną płodu i mówi o tym przepisie zapominamy, to jestem przekonany, że to będzie stanowiło zagrożenie dla pani zdrowia psychicznego i dokonujemy aborcji. To tak w praktyce nie działa. W praktyce będzie to oznaczało, że te kilkaset legalnych aborcji, które były przeprowadzane na podstawie tego przepisu, zostaną wyeliminowane z polskiego prawa. Co więcej, jeżeli ktokolwiek przekroczy te granice, to ja już sobie wyobrażam głębokie zainteresowanie prokuratora, zainteresowanie organizacji prawicowych, które będą zawiadamiały i to, że i wręcz groźby stosowania nie tylko stawiania zarzutów, ale stosowania środków zapobiegawczych w stosunku do lekarzy, którzy na takie decyzje się zdobędą.
A widzi pan, panie rzeczniku, panie profesorze, jakieś rozwiązanie prawne w tej chwili? Coś, co mogłoby, no bo słyszymy, tak, z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość za kilka tygodni, jak mówi, być może przedstawi jakieś rozwiązanie. Jest projekt autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy, który właściwie z końcem października trafił do Sejmu i tam w zamrażarce sejmowej został. Wreszcie są propozycje opozycji, żeby przeprowadzić referendum w tej sprawie. To jest jakieś rozwiązanie, czego w tej chwili nie ma?
Przede wszystkim, żeby rozwiązanie prawne mogło istnieć i mogło powstać, to musi towarzyszyć temu jakaś zgoda polityczna albo w ogóle zrozumienie, że chcemy faktycznie ważyć wartości. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że tej woli nie ma, że chcemy przesunąć polski porządek prawny w kierunku ograniczenia czy wręcz wyeliminowania możliwości przeprowadzenia legalnych aborcji w Polsce. Natomiast jeśli by nastąpiła w Polsce zmiana polityczna, bo wtedy widzę jakąś szansę, to moim zdaniem należałoby pójść tropem irlandzkim, a mianowicie stworzyć tak zwany panel obywatelski. Panel obywatelski, który składałby się z obywateli reprezentujących całe społeczeństwo, cały przekrój społeczeństwa. To w Irlandii zostało to przeprowadzone w taki sposób, że specjalna firma badawcza wyłoniła ludzi, których do tego panelu zaprosiła. Ten panel powinien przeprowadzić głęboką konsultację i dyskusję na temat tego, jak powinno to prawo wyglądać, a następnie przedstawić rekomendację dla parlamentu. I na podstawie tych rekomendacji parlament powinien podjąć decyzję, co z tym dalej zrobić.
Czyli w Polsce referendum nie byłoby dobrym rozwiązaniem, pana zdaniem?
No, w Irlandii referendum zostało przeprowadzone właśnie po tym panelu obywatelskim, ale zostało przeprowadzone po głębokiej dyskusji wielomiesięcznej, obserwowanej w mediach, z udziałem ekspertów, bioetyków, prawników, lekarzy, wszystkich osób, organizacji społecznych, w taki sposób, aby społeczeństwo mogło sobie wyrobić pogląd. I dopiero później Ten panel przedstawił propozycję pytań referendalnych i to referendum zostało przeprowadzone. Czyli ja byłbym absolutnym przeciwnikiem sięgania po referendum, kiedy nie ma ku temu tej podstawy społecznej i przedyskutowania problemu, bo mam wrażenie, że my jesteśmy bardzo tacy okopani w swoich poglądach, jeśli chodzi o poszczególne siły polityczne i tego typu formy demokracji partycypacyjnej, bo to się tak nazywa, czy mogłyby dać większą szansę na to, aby obywatele wyrazili swój głos w tak ważnym dla nich temacie.
Chciałam zapytać jeszcze o kwestię protestów. Czy pana zdaniem policja wywożąc zatrzymanych poza Warszawę na przykład, bo część osób była wywożona do aresztów czy izby zatrzymań w Mińsku Mazowieckim na przykład, czy policja łamała prawo? Zatrzymane aktywistki też skarżą się bardzo na poniżające traktowanie na komisariatach. Czy pan będzie w tej sprawie interweniował?
Ja interweniuję na bieżąco, ponieważ moi współpracownicy pod przewodnictwem pani dr Hanny Machińskiej, zastępczyni, starają się być na tych wszystkich posterunkach i zapewniać pomoc w takim sensie, że przyglądamy się po prostu działalności policji, na bieżąco informujemy, co tam widzimy, jakie widzimy naruszenia.
Widzi pan, czy widzą państwo te naruszenia, o których mówią aktywistki? Niektóre z nich przynajmniej?
Przede wszystkim to pierwsze, zacznijmy od tego, o czym powiedziała pani redaktor. To wywożenie do posterunków wokoło Warszawy jest absolutnie zbędne, niepotrzebne i stanowi moim zdaniem naruszenie praw człowieka, ale to nie pierwszy raz. Policja taką metodę odkryła w czasie strajku przedsiębiorców. W kwietniu 2020 roku zdarzało się, że demonstranci byli wywożeni, proszę sobie wyobrazić, nawet do Ostrołęki. Tak? Także nie, później regularnie te wszystkie miejscowości wokoło Warszawy były odwiedzane i tam byli wywożeni.
Czy to chodzi o to, żeby, tak jak mówią adwokaci, te osoby zatrzymane miały trudności z kontaktem z adwokatem, swoim pełnomocnikiem?
Chodzi o dwie kwestie. To po pierwsze, czyli i to jest drugi problem, czyli dostęp do adwokata, ponieważ adwokaci potrafili się przepięknie zorganizować. W ogóle dzisiaj odbywają się drugi dzień obrad Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie i tutaj chciałbym bardzo podkreślić zaangażowanie adwokatów, ponieważ dzięki działalności adwokatów pro bono i w szczególności kolektywu Szpila, to żaden z demonstrantów przez ostatnie kilka miesięcy nie został bez pomocy prawnej. Czyli nie mamy systemowej, państwowej pomocy prawnej w takich sytuacjach, ale adwokaci się sami zorganizowali. Ale też chodzi o to, żeby nie było demonstracji solidarnościowych przy komisariatach, czyli w ten sposób, że policja w pewnym sensie zapewnia sobie spokój, no ale to nie tak powinno działać, ponieważ tego typu wywożenie stanowi też formę pozbawienia wolności. Później te rzeczy potwierdzają sądy, stwierdzają bezzasadność, czy nieprawidłowość, bądź nielegalność zatrzymania. To się skończy oczywiście odpowiedzialnością odszkodowawczą. Ale na przykład te osoby też są zakuwane w kajdanki, wożone w tych kajdankach przez właśnie do komisariatów. Część są na komisariatach, też są w kajdankach. To też jest zbędne. Utrudnia się kontakt z osobami najbliższymi. Słowem, cały szereg naruszeń i braku takiego zrozumienia, dlaczego standardy są ważne, ale podkreśliłbym, że wygląda to też niejednolicie, bo na przykład ostatnio w Mińsku Mazowieckim, no to te standardy były całkiem przyzwoicie stosowane, w odróżnieniu na przykład od regularnych takich sporów, które mamy z policjantami na Wilczej, ulicy Wilczej w Warszawie czy Żytni.
Czyli rozumiem, że demonstranci i potencjalne osoby zatrzymane mogą też liczyć na państwa wsparcie. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, jest gościem Radia Z. Ciąg dalszy rozmowy będzie na radioz.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Nawiązując do tego, o czym rozmawiamy, panie profesorze, no ale kiedy pan słyszy słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi, że właściwie działanie policji jest w porządku, wszystko jest okej, policja działa prawidłowo, bo nikt podczas tych protestów nie zginął.
Byłem zaszokowany tymi słowami prezydenta. Jak prezydent, strażnik konstytucji, może w ten sposób kwestionować gwarancje konstytucyjne? Przecież konstytucja zakazuje tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Prezydent jako strażnik konstytucji jakby dostrzegał nawet najmniejsze przypadki poniżającego i nieludzkiego traktowania, to już wtedy powinien mówić, że on jest tym zaniepokojony, a nie powinien dawać takiego swoistego carte blanche policji, że skoro używacie przemocy, ale jednak nie do granic takich, żeby ktoś zginął, to znaczy, że wszystko jest okej i nie mam do was żadnych pretensji. Także absolutnie nieodpowiedzialne słowa, niepotrzebne. Każdy przypadek powinniśmy wyjaśniać. Wiadomo, że czasami są sytuacje, kiedy policja musi użyć środków przymusu bezpośredniego, bo To jest naturalne w sytuacji różnych sporów na ulicy, no ale jeżeli już tak szukamy bardzo konkretnych przykładów, to przecież niedawno się zdarzyło, że policjant tak używał tych środków przymusu bezpośredniego, że rękę połamał dziewczynie, tak? No to i co? I to są rzeczy, których prezydent nie widzi, to nie widzi tego gazu łzawiącego, który jest regularnie używany.
Jakie konsekwencje mogą mieć te słowa, pana zdaniem?
Myślę, że to jest te słowa, to jest kształtowanie się określonej linii, a mianowicie ja bym je połączył ze słowami ministra Wąsika i ministra Kamińskiego, ale także szefów policji, które są wyrażane mniej więcej od maja, czerwca zeszłego roku, gdzie za każdym razem, jak się pojawia krytyka pod adresem policji, oni mówią, my mamy pełne zaufanie do profesjonalizmu naszych policjantów i mamy szacunek dla ich oddania służbie. Okej, świetnie, ale to nie może przysłaniać tego, że pojawiają się jednak naruszenia i że rolą przełożonych powinno być wyjaśnianie tych nadużyć, powinno być weryfikowanie skarg, powinno być wzięcie...
Ze wszystkimi konsekwencjami pewnie tych
z konsekwencjami, tych ale także powinna być refleksja nad sprawami, które przegrywa policja w sądzie, bo przegrywa te sprawy masowo. Jeżeli prezydent idzie tym samym tropem, to znaczy, że faktycznie tworzymy w Polsce państwo policyjne, gdzie policja może zrobić wszystko i nie spotka policjantów za to żadna odpowiedzialność. I po prostu mroźną mnie te słowa, bo jeżeli mówimy o tym, że nikt nie zginął, to jakoś mi się kojarzy to z debatą sprzed 2-3 lat, kiedy to Cezary Łazarewicz opublikował książkę o śmierci Grzegorza Przemyka, żeby nie było śladów. Prawda? I czyli z jednej strony my dyskutujemy na temat tych nadużyć z czasów PRL-u, gdzie właśnie dochodziło do przemocy, która skutkowała śmiercią, a teraz jak mamy sytuacje naprawdę różne, zatrważające, to nie wyciągamy z tego wniosku.
A poczuł się pan uspokojony, kiedy pan usłyszał stanowisko wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który, jak sam powiedział, sprawdził i okazało się, że w kwestii zakupu respiratorów, czyli bardzo ważnego sprzętu, który był potrzebny w pandemii, właściwie wszystko było dobrze, bo służby nie widziały przeciwwskazań, żeby Ministerstwo Zdrowia kupiło je od handlarza bronią. Jak wiemy, tych respiratorów w części nie ma, a pieniędzy, które powinny trafić i wrócić do budżetu, też nie ma. To jest kilkadziesiąt milionów złotych. Co więcej, były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówi, że właściwie te słowa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, no to one już zamykają sprawę. No to tak powinno wyglądać?
Powiem przewrotnie, że z jednej strony się cieszę, że wreszcie ktokolwiek ma jakikolwiek nadzór nad ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Ponieważ do tej pory nie można było się doczekać jakiegokolwiek stanowiska, które by było ważniejsze, czy miałoby inne znaczenie niż to, co mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ale to mówię przewrotnie, bo z drugiej strony oczywiście tego typu słowa ze strony pana premiera Jarosława Kaczyńskiego oznaczają jasny przekaz dla prokuratorów, macie się dalej sprawą nie zajmować, sprawę zamykamy i z punktu widzenia standardów praworządności to absolutnie takie słowa są niedopuszczalne, ponieważ prokurator powinien się kierować prawem, powinien się kierować tym, czy doszło do podejrzenia popełnienia przestępstwa i całą sprawę prowadzić w sposób kompleksowy i nie powinien mieć sytuacji, w której wie, że jeżeli zrobi cokolwiek innego, no to będzie miał z tego tytułu odpowiedzialność zawodową różnego rodzaju, no bo na pewno dotychczasowe fakty wskazują, że politycy mogą mieć wpływ bardzo bezpośredni na kariery prokuratorów.
A może to mieć też, że tak powiem, drugie dno, bo być może pokazuje właśnie te słowa, to oświadczenie, właśnie oświadczenie wicepremiera Kaczyńskiego, być może pokazuje, że te służby specjalne no wcale tak dobrze nie działają, bo skoro nie miały wątpliwości, że można od handlarza bronią kupić respiratory, a okazało się, co się okazało, czyli tak jak wspomniałam, nie ma w większości respiratorów i nie ma też pieniędzy, no to być może ze służbami jest coś nie tak, z ich funkcjonowaniem.
To znaczy na pewno jest coś nie tak, ale ja akurat na służby patrzę pod innym kątem, a mianowicie tego, że mają zbyt daleko idące uprawnienia dotyczące inwigilacji i stosowania podsłuchów oraz kontroli operacyjnej. I co więcej, to jest grzech, z którym sobie nie poradziliśmy tak naprawdę od 1989 roku, że z każdym kolejnym rokiem uprawnienia służby były rozbudowywane, a temu nie towarzyszyła odpowiednia kontrola społeczna, a teraz w czasach nowych technologii ta kontrola powinna być jeszcze większa.
A to jest takie marzenie polityków być może, żeby te kontrole już bez względu na barwy partyjne rozszerzać.
Być może tak, ale myślę, że ze strony polityków opozycji oczekiwałbym większego zaangażowania takiego intelektualnego w ten temat. No bo proszę zauważyć, rok temu rozmawialiśmy na poważnie na temat systemu Pegasus i używania go przez służby. I
była debata. Temat nie istnieje.
W ogóle nie istnieje, no bo co? No bo został przykryty przez szereg innych tematów, ale nie ma jakichś głębokich prac koncepcyjnych, które by wskazywały, no, w jaki sposób chcemy to uregulować, czy w ogóle dalej to sprawdzamy. Tak? To nie może być tak, że skoro media w danym momencie się tematem nie interesują, to znaczy, że temat już przestał istnieć, bo przecież skoro został ten Pegasus zakupiony, to prawdopodobnie jest dalej używany.
Panie profesorze, chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo to, co w tej chwili zajmuje też... No nie tylko media, przede wszystkim zajmuje Polaków, to Narodowy Program Szczepień, który właściwie kuleje. Po pierwsze ze względu oczywiście na braki w dostawach dawek szczepionek, ale też być może ze względu na organizację. Do pana, bo pan o tym mówił, zgłaszają się także osoby, które powinny być zaszczepione, nie zostały, nie zostały też umieszczone na tych listach, czy umieszczone w tych grupach, które mają być szczepione. Sporo takich osób się do pana zgłasza?
Tak, mamy cały czas kontakt z różnymi grupami społecznymi, które właśnie wskazują, że nie zostały uwzględnione. To jest jeden kłopot. Mieliśmy jedno wystąpienie na temat grupy, która całkowicie została zapomniana nawet na tym etapie trzecim szczepień, a mianowicie uchodźcy. Uchodźcy nawet się nie załapali na ten ostatni powszechny program szczepień, na trzecią grupę. I właśnie miałem wystąpienie w tym zakresie. Natomiast
to znaczy, że państwo polskie nie daje im ochrony? W tym zakresie w ogóle?
Znaczy, mam nadzieję, że to się, panie redaktor, zanim dojdziemy do etapu trzeciego, to myślę, że już ktoś te przepisy poprawi, tak? Natomiast sam problem tkwi także w samych przepisach, bo my zwróciliśmy uwagę na to, że taka rzecz jak właśnie dostępność szczepionek, które są finansowane z budżetu państwa, powinno się opierać na przepisach ustawowych, a nie na przepisach rozporządzeń. Co więcej, w przypadku Polski to było tak, jest tak, że najpierw został ogłoszony ten program szczepień jako program ten rządowy poprzez prezentację w połowie grudnia. Natomiast w tych przepisach, które obowiązują, zostało przyjęte rozporządzenie określające grupę zerową oraz grupę pierwszą. No i zwróciłem się z pytaniem do Ministerstwa Zdrowia, no jak to się ma do przepisów. I teraz, pani redaktor, przeczytam coś, co być może pani redaktor zdziwi.
Jaka odpowiedź jest podstawa prawna?
Tak. A mianowicie ministerstwo odpowiedziało, że podstawą programu szczepień jest przepis artykułu 46b ustawy o chorobach zakaźnych, który pozwala na ustanowienie, cytuję, czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły. Czyli...
To oznacza, no właśnie, że będzie podział i dystrybucja wedle tego przepisu?
Tak, to jest jedyna podstawa prawna dystrybucji szczepionek, czyli reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły. Czyli tak naprawdę przepis, który służy, no nie wiem, wprowadzaniu takich sytuacji, kiedy, nie wiem, właśnie brakuje mąki, cukru, jakichś towarów, prawda?
No czasami niektórych leków też brakuje, to wtedy też tak. Się to reglamentuje w jakiś sposób.
Natomiast no, nie w przypadku szczepionek, no to jest przecież fundamentalna rzecz dla całego państwa polskiego. I ja myślę, że skoro i tak ten program się opóźnia, skoro nie wygląda on tak, jak powinien, to być może jednak władza powinna pójść po jakąś taką refleksję i na przykład zastanowić się nad przyjęciem w trybie takim szybkim ustawy, która by dokładnie określiła i uwzględniła te wszystkie grupy społeczne. Gdybyśmy zaczęli pracę nad taką ustawą, no to w miesiąc zostałaby przyjęta, wtedy mielibyśmy jasność, kto, kiedy, gdzie, jak, od grupy zerowej.
No tak, tylko panie profesorze, my mówimy znowu o czymś, co de facto miałoby być zmieniane w trakcie procesu, a był na to czas i wiele krajów unijnych, ale nie tylko. Przecież kiedy pojawiły się, właściwie już na początku pandemii, czy też po jej starcie, już informacje, że są prace nad szczepionkami, to właściwie te kraje zaczęły się przygotowywać już wtedy.
No tak, ale my byliśmy też cały czas zapewniani, że to przygotowanie następuje, prawda? No przecież pamiętamy wszystkie konferencje prasowe z listopada i grudnia, i początku grudnia, kiedy premier i minister zdrowia zapewniali, że wszystko jest świetnie, wszystko jest przygotowane i tak dalej, tak? A później wychodzą takie kwiatki właśnie, że jednak się okazuje, że nie do końca, że nawet w obrębie poszczególnej grupy są też zróżnicowania. No weźmy na przykład pierwszą grupę, ten kazus pana Giżyńskiego, tak? Czyli do pierwszej grupy włączono różne grupy zawodowe, w tym także nauczycieli akademickich, tak? No ale powstaje pytanie i teraz niektóre uczelnie zdążyły ten cały proces już rozpocząć, po czym się okazało, że wcześniejsze grupy, czyli 70-latkowie, nie zostali jeszcze zaszczepieni. No pojawia się tyle różnych wątpliwości, ponieważ to nigdy nie zostało porządnie przedyskutowane, skonsultowane, tylko odbywało się na zasadzie my wiemy lepiej jako ministerstwo, a później zbieraliśmy sygnały i tam odrobinę poprawialiśmy różne przepisy.
No i grupy seniorów, które czekały na zapisy w kolejkach przed przychodniami, kiedy wiadomo było, że tych szczepionek już nie ma, co więcej terminów już na zapisy nie ma. Więc to też chyba nie najlepiej działa.
No absolutnie tak. Ta warstwa organizacyjna jest pozostawia wiele do życzenia.
Chciałam zapytać jeszcze o pana stanowisko, bo głośno jest o tym, kto będzie następcą Adama Bodnara, bo na razie mamy sytuację taką, że został wybrany Rzecznik Praw Obywatelskich, ale przez Sejm i czeka na decyzję Senatu, która no, korzystna dla Piotra Wawrzyka, wiele na to wskazuje, nie będzie. I pamiętam już wiele, wiele miesięcy temu, kiedy powiedział pan, że szacuje pan, że być może na tym stanowisku po upływie kadencji, która minęła we wrześniu, no kto wie, czy nie będzie pan rok. No to jest taka perspektywa całkiem realna pana zdaniem?
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz w Senacie. Pan profesor Andrzej Zoll był rzecznikiem dłużej o 7 miesięcy, także to do tej daty się jakoś powoli zbliżam, bo teraz będzie 9 lutego, to już będzie 5 miesięcy od zakończenia kadencji. Natomiast pamiętajmy, że przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się sprawa dotycząca możliwości wykonywania przeze mnie zadań właśnie po zakończeniu kadencji i rozprawa jest zaplanowana na 11 lutego.
Przesuwano już chyba 4-5 razy? Chyba, tak, o ile się nie mylę.
Pierwszy termin to był 20 października i wtedy została
No tak, ale jeżeli Trybunał Konstytucyjny, co też należy zakładać, powie, że pan na tym stanowisku jest niezgodnie z konstytucją, to co wtedy? Pan to stanowisko zwolni?
To jest trochę tak jak z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności legalnej aborcji, że mogę mieć różne wątpliwości co do składu sądzącego, co do swoistej legitymacji Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w tego typu sprawie, biorąc pod uwagę, że sam wniosek został złożony już po tym, jak zakończyłem kadencję, czyli wcześniej problem konstytucyjny nie istniał, a on zaistniał w oczach posłów PiSu dopiero
no być później. Może będą żałować, tak jak żałowali, no zresztą wczoraj Andrzej Sośnierz żałował w rozmowie ze mną tego, że podpisał wniosek dotyczący aborcji.
To może warto ich spytać przed rozprawą, przed Trybunałem Konstytucyjnym, a nie po rozprawie przed Trybunałem. Natomiast jeżeli by nie było przepisów w ustawie, o rzeczniku, który pozwala mi na wykonywanie tych zadań, po zakończeniu kadencji, no to ja nie będę miał podstawy prawnej faktycznie do dalszego pełnienia tej funkcji. Także moja sytuacja prawna, jeżeli mógłbym porównywać, byłaby inna wtedy niż na przykład sytuacja pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która została przymusowo wysłana na wcześniejszą emeryturę. Pamiętajmy tą słynną scenę z 4 lipca 2018 roku, kiedy pani prezes Gersdorf pojawiła się w Sądzie Najwyższym. Ona wtedy opierała swoją legitymację na konstytucji, a nie na ustawie. Także z punktu widzenia prawnego moja sytuacja będzie inna i oczywiście to jest zagrożenie dla praw obywatelskich. Natomiast, panie redaktor, to, co mnie najbardziej w tym momencie interesuje, to, że zobaczymy, co będzie z tym 11 lutego, natomiast 8 lutego będę przedstawiał raport roczny z mojej działalności no i informacje o stanie przestrzegania praw w 2020 roku. Także udało mi się wraz z moim zespołem podsumować cały
dla parlamentu? 2020 roku.
Wyślę do parlamentu, tak to jest mój. Zazwyczaj robiłem to troszeczkę później i dawaliśmy sobie trochę więcej czasu na taką refleksję po końcu roku, ale w tym roku troszeczkę się sprężyliśmy, żeby...
Będzie obszerny? Tak zapytam tylko na koniec.
No jak zwykle kilkaset stron, ale no to obszerność to nie jest problem. No problem to są skala naruszeń praw człowieka. Tak, to przecież gdzie nie dotknąć, to mamy kłopoty i po prostu w tym raporcie staram się to uczciwie wszystko podsumować. Myślę, że on będzie pokazywał, dlaczego Urząd Rzecznika jest po prostu ważny dla obywateli, dlaczego w tym czasie szczególnym pandemii byliśmy tak dla obywateli ważni. Chciałbym dodać, że to, co pokazuje też raport, to, że do nas nastąpił, proszę sobie wyobrazić, wzrost skarg o 25%. Także cały 2020 rok mieliśmy o tyle więcej pracy. I na przykład te wszystkie rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w sprawie kar nakładanych przez sanepid, no pokazują, jak ważne to były nasze działania. My przecież to wszystko mówiliśmy że to się wszystko skończy w sądach w marcu, w kwietniu. No i faktycznie po miesiącach ludzie wygrywają i sądy stają akurat na wysokości zadania, oceniając zgodność z prawem działań podejmowanych przez władze.
To czekamy na raport Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.